witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Efekt Motyla. Witam Was ja, Łukasz Motyl oraz
Krzysiek Motyl, cześć.
Cześć, cześć. Zgodnie z niepisaną tradycją, dzisiejszy odcinek będzie mniej frontendowy, aczkolwiek moim zdaniem to dotyczy zarówno i frontendu, i backendu. Dzisiaj porozmawiamy sobie, czym jest SOLID. Ten tajemniczy akronim, dlaczego w ogóle chcemy o nim rozmawiać?
Mi zawsze ten akronim SOLID to się kojarzył z takim polskim słowem solidny. Coś w tym chyba jest, nie?
Słuszna uwaga. Na pewno kod, który podąża za regułami SOLID, będzie można powiedzieć, że jest solidny. To spróbujmy rozszyfrować skrót SOLID. Czym jest SOLID? Single Responsibility.
Czyli ta S, tak, w tym akronimie. OK, to następne jest Open Closed Principle, czyli O.
Czyli O. Następna literka L, Risk of Substitution.
I to jest Interface Segregation Principle.
I ostatnia literka D, Dependency Inversion.
W ogóle na wstępie warto chyba wspomnieć, że ten akronim to został chyba pierwszy raz opisany przez wujka Boba w bodajże 2002 roku. Wujek Bob, czyli Robert C. Martin, opublikował książkę Agile Software Development Principles, Patterns and Practices i tam pierwszy raz użył tego akronimu, opisując pewne zasady, które już były jakby troszkę wcześniej znane, ale on to zebrał do kupy, no i od tego się zaczęło. Teraz chyba na każdej rozmowie backendowej o pracę pewnie pytają o Solida. A przynajmniej powinni.
Tak jest. A czy powinni? Inna sprawa, czy na pewno wszyscy podążają za tym wzorcem, ale na pewno jest bardzo wskazany.
Dokładnie. No, wymieniliśmy przed chwilą te zasady, czyli w tym akronimie każda literka jest związana z pewną zasadą.
Tak. I dzięki temu, jak ktoś powie SOLID, wiadomo, o co mu chodzi i co ma na myśli. A przynajmniej teoretycznie powinno tak być.
No właśnie. Żeby może teraz tutaj rozwiać te wątpliwości, no to przejdźmy do pierwszej literki i omówmy troszkę dokładniej Single Responsibility.
Tak jest. Single Responsibility, czyli inaczej pojedyncza odpowiedzialność. Chodzi o to, że gdy na przykład napiszemy metodę, to ta metoda powinna być odpowiedzialna tylko za jedną rzecz. Na przykład mamy na przykład entity user i chcemy ją zapisać do bazy danych. W tym celu piszemy metodę repozytorium, na przykład saveUser. Ta metoda saveUser, zgodnie z tą zasadą, powinna wykonać tylko zapis tej entity do bazy danych. Nie powinna jeszcze po drodze robić na przykład jakiejś walidacji czy pobierania jakichś dodatkowych danych, które potem zostaną zapisane jeszcze razem z tym rekordem. Chociaż gdyby ta funkcja robiłaby coś takiego, to ona łamie tą pierwszą zasadę, czyli pojedynczej odpowiedzialności. Tak samo dotyczy to klas. Jeżeli wspomniałem wyżej repozytorium user, to repozytorium zgodnie z tą zasadą powinno być odpowiedzialne tylko za pobieranie, zapisywanie danych o użytkowniku user.
Tak. Ja zawsze jak myślę o tej zasadzie single responsibility, to bardziej w takich kategoriach, że ta klasa czy ten element naszego systemu powinien mieć tylko jeden powód do zmiany. I specjalnie tutaj powiedziałem element, nie tylko klasa, ponieważ ta zasada w informatyce się rozciąga troszkę szerzej niż tylko programowanie obiektowe, bo możemy ją stosować również do innych systemów, na przykład mikroserwisów. Mikroserwis też powinien mieć jedną odpowiedzialność. Ale generalnie chodzi o to, że taki kod będzie łatwiej utrzymać.
Oczywiście, że tak powiem, projekt podąża za biznesem, biznes dostosowuje się do, jak się mówi, no, warunków środowiskowych. Żyjemy w dynamicznym świecie, to zawsze będą zmiany. Zmiany są nieuniknione.
Tak, i wtedy będzie łatwiej to jakby ogarnąć, jeśli nie mamy tutaj zbyt wielu odpowiedzialności w jednej klasie, tylko jest to podzielone na takie mniejsze rzeczy, prawda?
Tak jest.
Teraz solid, no to druga literka. O.
Tak, czyli Open Closed Principle. Jest to bardzo elegancka zasada. To znaczy, że kod, czy to będzie obiekt, klasa, powinien być otwarty na rozszerzenia, ale zamknięty na modyfikacje. To znaczy, że raz napisana klasa, która została przetestowana i ona została wdrożona na produkcję, powinna być zamknięta na modyfikacje. I jeżeli na przykład przejdzie taka konieczność, że musimy coś dodać, zmodyfikować funkcjonalność, to powinniśmy tą klasę rozszerzyć, nie tykając tej już raz napisanej klasy.
Tak, i tak jak wspomniałem, te zasady mają szerokie zastosowanie, jakby, które wykracza poza samo oprogramowanie obiektowe. Ogólnie elementy systemu, mogą to być klasy, albo na przykład w JavaScriptie będą to moduły, funkcje, powinny być otwarte na rozszerzanie, ale zamknięte na modyfikacje. Czyli powinniśmy móc zmienić zachowanie takiego elementu systemu bez zmiany istniejącego kodu, tylko na przykład stosując dziedziczenie albo wzorzec projektowy strategia, gdzie możemy wymienić klasę odpowiedzialną za jakąś część logiki. No, na przykład taki przykład, że dajmy na to koszyk. Wykorzystuje jakąś część kodu, jakąś klasę, która nalicza rabaty, nie? Według jakichś wymagań biznesowych. No i teraz, jeżeli te wymagania się zmieniły, bo z jakiegoś tam powodu mówimy, że nie wiem, jeżeli ktoś ma trzy produkty, no to za czwarty dostaje 10% rabatu, no to zamiast wyrzucać ten stary kod, który naliczał rabatę, albo zmieniać, potem możemy po prostu napisać sobie nową klasę, która według nowych wymagań, jakichś specyficznych, specjalnych, zostanie użyta i w ten sposób po prostu dopisujemy nowe rzeczy, żeby zmieniać funkcjonalność zamiast modyfikować już istniejące.
Tak, dokładnie. Warto przy tej zasadzie myśleć o swoim kodzie jak o bibliotece. Zwłaszcza, że zarówno w backendzie i frontendzie czerpiemy z bibliotek stworzonych przez innych programistów oraz całymi garściami. Napisaliśmy coś, co wiemy, że działa i działa w tych warunkach, na których napisaliśmy ten kod. To już tego po prostu nie ruszajmy. Jest to zamknięta biblioteka. Jak chcę coś dodać, to tworzę nową klasę.
Dokładnie tak. No dobra, no to idźmy dalej po akronimie i następna litera według moich obliczeń to będzie L.
List of substitution.
I tutaj mi się aż ciśnie na usta taki klasyczny tekst z polskiej popkultury. Liskow była kobietą. No, w zasadzie nadal jest, prawda?
Tak, Barbara Liskow Jest to amerykańska profesor informatyki, która stworzyła tą zasadę. Pomimo tego, że brzmi mądrze i dość tajemniczo, co do zasady jest prostą zasadą. Tą zasadę czasami inaczej się określa zasadą podstawiania. To znaczy, jeżeli mamy kilka klas implementujących ten sam interfejs, na przykład send interfejs, interfejs ma metodę send. I teraz, gdy klasy implementują ten interfejs, to niezależnie od tego, czy to będzie na przykład e-mail adapter, SMS adapter, to jeśli wykonamy metodę send, to powinniśmy mieć gwarancję, że ta metoda send zrobi to, na co wskazuje ta metoda, czyli na przykład wyśle wiadomość.
Tak, a już sama implementacja, co tam pod spodem się dzieje w tej czy w innej klasie, która implementuje interfejs, nas nie interesuje, prawda? Jedna może to wysyłać za pomocą e-maila te wiadomości, druga jakąś inną drogą, jakimiś strumieniami. Nas to nie obchodzi, jest to ukryte za tą abstrakcją tego interfejsu.
Tak jest.
Ogólnie to zawsze mnie fascynowało w tym Solidzie, że te wszystkie zasady ze sobą się tak ładnie bardzo komponują. Bo na przykład tutaj, jak wspominałem o tym wzorcu strategia, w tym moim przykładzie, przy Open Close Principle, on idealnie również pasuje tutaj do List of Substitution, bo wtedy z mojego przykładu, ta klasa, która nalicza rabaty, no, możemy ją sobie podmieniać pod warunkiem, że one wszystkie implementują ten sam interfejs, który w tym wypadku tam nalicza rabat.
Tak jest. To jest piękne w tej zasadzie, że przy okazji pokazuje, jak bardzo użyteczne mogą być interfejsy. Okej. Okay. Następna literka to będzie I. I jak interface segregation.
Zasada ta mówi, że kod nie powinien być zmuszany, w cudzysłowie, do implementowania metod interfejsu, których nie potrzebuje. Czyli, że ogólnie możemy powiedzieć, że lepiej jest mieć wiele małych interfejsów, niż mniej dużych interfejsów. Czyli nie powinniśmy robić takich wielgachnych interfejsów, które mają mnóstwo tych metod, bo akurat nam pasuje do tej jednej klasy. Lepiej to podzielić na jakieś takie logiczne mniejsze części, bo potem będzie można być może wymieniać różne implementacje i jakby pójść, podążyć za tą pierwszą zasadą, single responsibility, prawda?
Tak, dokładnie. Rozważmy przykład Logger Interface, który ma metodę read-write. Implementujemy interfejs, na przykład file logger. Wiemy dobrze, że będzie używany tylko write i na pewno nie będziemy próbować odtworzyć pliku z logiem w aplikacji, bo jest to kompletnie niepotrzebne.
No tak, no i wtedy metoda read musi być utworzona, mimo że na dobrą sprawę pozostanie pusta, prawda?
Tak jest. W ten sposób logger interface łamie zasadę interface segregation. Warto w takiej sytuacji podzielić ten interfejs na przykład log write interface i log read interface.
No i tym sposobem single responsibility jest spełnione. Interface segregation jest spełniona zasada. Wszyscy są zadowoleni.
Tak jest.
Także to jest kolejny przykład, jak to wszystko ładnie tutaj w tym solidzie do siebie pasuje i jak tak naprawdę łamiąc jedną zasadę, byśmy złamali pozostałe.
Tak, dokładnie.
No i została nam już ostatnia literka w akronimie, to jest D, jak dependency inversion.
Tak, inaczej mówiąc, inwersja zależności. I to jest bardzo ważna zasada. Teraz będzie niestety troszkę uniwersytecko. Czyli moduł wysokiego poziomu nie może zależeć od modułu niższego poziomu. Oba moduły powinny zależeć od abstrakcji, lub abstrakcja nie może zależeć od szczegółów, detali. Detale powinny zależeć od abstrakcji.
No dobra, to teraz może to jakoś miejmy w słowa, które będą bardziej zrozumiałe.
Spróbujmy to właśnie ubrać to trochę łatwiej. Inaczej mówiąc, klasa dziedziczona, czyli po której dziedziczymy, nie może zależeć od klasy, która ją dziedziczy. Łatwo to sobie wyobrazić, iż ktoś pokusiłby się zawarcie warunku w kodzie metody, która sprawdza samą siebie, jakiej jest instancji. I już w tym momencie ta zasada zostaje złamana.
Tworzyłoby to niebezpieczną sytuację, gdy klasa główna nie będzie działać bez klasy dziedziczącej. To byłby nonsens.
Tak jest, to jest zupełnie bez sensu. Łatwo zauważyć, że złamanie dependency inversion łamie przy okazji open close principle oraz Liskov substitution. I przypomnijmy, że niezależnie od tego, która klasa implementuje interfejs, dziedziczy, metoda powinna zachować, wykonać się tak samo, być całkowicie transparentna i obojętna dla klasy głównej. Aczkolwiek czasami zdarza się sytuacja, w której na przykład telefon, każdą aplikację powinien wykonać tak samo. Tymczasem po wykryciu benchmarka ustawia procesor na 120%, po to tylko, żeby mieć jak najlepszy score. Ale to powiedzmy sobie, że to nie jest zalecana praktyka.
No to mówisz o systemie operacyjnym telefonu?
Znaczy, nie były afery, że Samsungi podkręcają procesory po to tylko, żeby wam tutaj wypaść najlepiej.
Aha. No dobra, to wyjaśniliśmy, czym są te zasady, ale tak z naszego doświadczenia, Łukasz, może powiedzmy o takich przykładach, kiedy nie stosowano tych zasad projektach i jak to się kończyło.
Tak. Niestosowanie się do zasad może się skończyć źle dla kodu i dla projektu. Już wystarczy na przykład złamać pierwszą zasadę, czyli single responsibility, i my się obejrzymy, budzimy się po prostu z potworkiem, z klasą, z tysiącami linii
Tak, to są
kodu.
te takie słynne tak zwane ośmiotysięczniki, nie? Każdy chyba w
Tak
swojej
jest.
karierze miał do czynienia, przynajmniej raz, z taką klasą, po której się
Tak jest.
skroluje i skroluje i szukasz, gdzie tam, na której linii, tysiąc którejś jest ten kawałek kodu, który trzeba teraz zmienić. Oczywiście po prostu dopisujesz kolejnego ifa do tego wszystkiego, no bo strach
Tak
tego
jest.
resztę ruszyć.
Najczęściej to jest tak właśnie, że dodawany jest kolejny if, który omija całą istniejącą logikę i tworzy nową. Także.
Tak, no i później to jest po prostu koszmar. Podejście do tego kodu wymaga coraz więcej, z czasem coraz więcej wysiłku, żeby cokolwiek zmienić, bo ty zawsze musisz albo, chyba że pamiętasz to i tak to ci współczuję, jeżeli pamiętasz te 8000 linii i ty już na pamięć wiesz, gdzie to trzeba zmieniać, to szkoda sobie tak
Tak jest.
zaśmiecać mózg. Ale jeżeli nie, jeżeli to jest, z reguły to jest tak, że my przecież mamy projekty, do których powiedzmy przez kilka miesięcy nikt nie zagląda, no i później nagle coś trzeba zmienić. No i co? To musisz czytać. Musisz taką wielką klasę czytać, żeby ją zrozumieć, gdzie trzeba ją zmodyfikować.
Trzeba ją przeczytać, przeanalizować i w ogóle zrozumieć, co tam tak naprawdę się dzieje, bo to nie jest to takie oczywiste. W sytuacji, gdybyśmy mieli po prostu porozbijane to na małe klasy, zgodnie chociażby z tą pierwszą zasadą, to naprawdę ta pierwsza zasada może naprawdę bardzo elegancko ustawić pracę takiej na dłuższej perspektywie. No to wiemy, że na przykład walidacja kodu pocztowego to jest w tej klasie i nie musimy przeszukiwać ileś tysięcy linii kodu w poszukiwaniu, gdzie ten kod pocztowy jest sprawdzany.
Dokładnie. I tutaj wydaje mi się, że to najbardziej tak ręka w rękę to idą te dwie pierwsze, że single responsibility z open closed, bo one jakby też zmierzają do tego samego, żeby po prostu dzielić kod na mniejsze rzeczy, żeby zamiast wstawiać w istniejącym kodzie, to pewnie napisać nową klasę, dołożyć ją i za pomocą jakiejś kompozycji jej użyć, prawda? To wtedy po prostu łatwiej jest nam skasować jakąś starą klasę, którą widzimy, że już nie używamy, prawda?
Tak jest.
Niż wycinać z kodu coś, co jest jakoś tam powiązane, wiadomo, że ma więcej zależności, że to jest trudniejsze.
Tak, tak samo jak przy omawianiu tych zasad wspomnieliśmy, że open closed bardzo, ale to bardzo wiąże się z zasadą risk of substitution, podstawiania. No, ja miałem taki przypadek, i to też tutaj nierzadko, że no, ta klasa, nazwijmy ją główną, dostaje obiekt, a tak naprawdę pod spodem siedzi wielki switch, który w zależności od tego, jak to jest instancja obiektu, to ustawia jeszcze jakieś dodatkowe warunki. To jest po prostu. Oh.
No tak, to jest po prostu jakiś tam przykład złamania tych zasad, który później no kończy się kiepskim, że tak powiem, development experience. To też kosztuje więcej pieniędzy
Tak.
klienta, no bo
Tak jest.
będziemy to wyceniać drożej.
Łatwo poznać, czy projekt podąża w jakimś stopniu, bo wiadomo, nie ma idealnych projektów. Zawsze będą jakieś tam wrzucone wyjątki. Ogólnie staramy się trzymać się zasad, ale nie raz to wychodzi lepiej, jak gorzej. Ale można zrobić taki dość prosty test właśnie na jakość kodu i można sobie zadać pytanie, w ilu miejscach muszę wprowadzić zmianę, żeby na przykład wprowadzić nową regułę walidacji numeru telefonu.
No teoretycznie powinieneś po prostu dopisać nowy walidator gdzieś i dorzucić go do jakiejś tej puli walidatorów, tak?
Dokładnie. Jak się okaże, że musisz tak naprawdę skanować cały kod i wszystkie wystąpienia numeru telefonu, no to już wiadomo, że coś tu jest nie
Tak,
tak.
żeby gdzieś tam zaszywać kolejnego ifa, prawda, w tym wszystkim.
Tak jest.
Wiadomo, że po prostu też się tak śmiejemy często z tych ifów, bo nie lubimy ifów, dlatego że każdy if to zwiększa złożoność, bo to już są dwa możliwe przebiegi tego programu, że albo ten warunek będzie spełniony, no to będzie wtedy tak, albo nie będzie spełniony, to będzie tak, więc jest zawsze trudniej myśleć o kodzie, który ma jakieś ify, a jeżeli te ify są jeszcze w sobie zagnieżdżone, nie, albo nie daj Boże, jeszcze wielokrotnie zagnieżdżone jakieś choinki z tych ifów porobione, to już jest naprawdę koszmar czytanie czegoś
Tak
takiego.
jest. I trzeba mieć tutaj też na uwadze, że każdy kolejny if w funkcji tak naprawdę zwiększa złożoność tej funkcji wykładniczą. Drugi if, to już masz cztery ścieżki, trzeci if, to już jest dziewięć, to jest przez kolejne
Tak,
osiem ścieżek
dokładnie.
tak dalej.
Dokładnie. A jeszcze ja chciałem taki dać jeden przykład, może już na koniec, łamania tych zasad, który tak mi utkwił w pamięci z backendowych moich czasów, bo kiedyś sporo siedziałem na backendzie i pamiętam, że tam widywałem takie klasy, że na przykład właśnie musiała ta klasa z jakiegoś powodu implementować interfejs, prawda? Ponieważ no, była gdzieś tam używana właśnie przez to dependency injection, gdzieś była wstrzykiwana i było wiadomo, że tam po prostu coś oczekuje klasy tego interfejsu, ale z jakiegoś tam powodu w tym interfejsie było wiele metod, z których niektóre były zupełnie niepotrzebne, w tym akurat konkretnym przypadku tej nowej klasy. I teraz ona musiała je zaimplementować i na przykład takie rozwiązania widziałem, że rzuca exception, method not implemented. Jeżeli ktoś spróbował wywołać tą metodę, która jest niepotrzebna. Więc ja ją implementuję w ten sposób, że jak ją spróbujesz wywołać, no to rzucam exception. No i to jest właśnie złamanie tej zasady interface segregation, bo tutaj powinien być jakiś mniejszy interfejs, bo widocznie tamten był za duży, skoro ta klasa go nie potrzebowała, prawda?
Tak jest. Warto tu może już tak uzupełnić, że są jeszcze takie dwie małe, szybkie zasady, czyli do not repeat yourself, czyli try.
Tak, try. Ładnie.
Oraz keep it simple, stupid. Stupid, simple.
KISS. Czyli obok Solida, Dry i KISS to są też takie bardzo popularne akronimy.
Wbrew pozorom, bo coś się może właśnie wydawać, że jak napiszę skomplikowany kod, to jestem gość. A to tymczasem się okazuje, że jest właśnie dokładnie odwrotnie, że dużo trudniej jest napisać właśnie prosty kod,
tak,
który robi to, co powinien i nic więcej.
Dobry kod powinien być prosty i łatwy do zrozumienia, a jednocześnie rozwiązywać nasz biznesowy case.
Tak jest. I to jest właśnie główny clue i cel pisania kodu. Dążymy do prostoty.
Dokładnie. Okej, no to na koniec pozostaje nam tylko jeszcze raz polecić lekturę książki Wujka Boba Agile Software Development Principles, Patterns and Practices. W 2013 roku ta książka doczekała się nowego wydania i tam właśnie te zasady są bardzo dokładnie opisane. Polecamy lekturę.
Tak jest.
I dlaczego jeszcze warto stosować zasady Solid?
Żyło nam się lepiej.
Bo kod będzie lepszy, będzie prostszy.
Tak jest. Klient będzie zadowolony i my sami będziemy zadowoleni.
Dokładnie. Okej, to już będzie wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za uwagę. To był podcast Efekt Motyla.
Zagrają Was Łukasz Motyl.
Krzysiek Motyl. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć, cześć.